Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Mamy już 10 minut po 14. Gdybyśmy się tak zastanowili, to tradycyjne święta są bardzo nieekologiczne, bo zaczynają się od wielkiego sprzątania, podczas którego zużywamy bardzo dużo chemicznych środków czyszczących. No potem wielkie zakupy, prezenty, dużo jedzenia, którego też nie ma kto zjeść czasem. Wszystko to w biegu, w takiej nerwowej atmosferze, w której oczywiście łatwo o kłótnie i o spięcia. No święta tuż, tuż, w zasadzie tuż, 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 bo już jutro. Dziś w Ekosferze o tym, jak spędzić te wyjątkowe dni w zgodzie z naturą i chociaż na pewno wszystkich kusi nie zapomnieć o naturalnym środowisku. Rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego zabijamy karpie. Będzie także o różnych choinkowych problemach, a także o zakupach z głową. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A naszym gościem dzisiaj jest Dariusz Ochrymiuk ze Stacji Przyrodniczej Narew. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, zaczniemy chyba od tej choinki, bo generalnie takiego dylematu i takiego problemu nie mamy, czy mieć tą choinkę, czy nie, bo zawsze coś u nas w domu się znajduje. Coraz częściej też zastępujemy choinkę takimi jakby ozdobami też, ale to wszystko ma związek z choinką, z igłami. Także w zasadzie to można powiedzieć, że prawie każdy, no prawie 99% będzie miało u nas w domu choinkę. No właśnie, więc to nie jest taki problem. Był taki czas, kiedy tłumaczono nam, że choinka sztuczna jest ekologiczna, a choinka naturalna jest nieekologiczna. Potem to się zmieniło, było odwrotnie, że to właśnie ekologiczna jest ta naturalna, a nieekologiczna ta sztuczna. No w zasadzie to tak jak trochę z masłem i margaryną, nie wiemy w co wierzyć. No to porozmawiajmy sobie o tej choince teraz. No właśnie, spróbujmy porównać.
Dokładnie,
to.
Dokładnie, myślę, że to jest, że...
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Tak, znaczy myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna. Producenci choinek sztucznych z pewnością woleliby, żeby panowało przekonanie, że choinki sztuczne są bardziej ekologiczne od naturalnych. Natomiast ja uważam, że z całą pewnością naturalne drzewka są bardziej ekologiczne. A to z tego powodu, że ich... Może tak, może zanim powody, to przede wszystkim jest to pewnego rodzaju tradycja. Tradycja ubierania, przystrajania drzewek bardzo już stara. Nie zawsze były to świerki, ale przystrajanie drzewek i owszem. I to, że ona była wycinana w lesie, to, że jest też dużo i mitów z tym związanych, i niesamowitych prawdziwych i nieprawdziwych historii, i nasza tradycja, że się szło gdzieś tam po śniegu, szukało choinki. I to jest najważniejsze. Choinka powinna być prawdziwa.
Prawdziwa. My i mamy tutaj w studiu prawdziwą, stoi za nami
tak,
właśnie.
Jest
i pachnie. Mhm.
I to, że ona jest właśnie z tego, jest również ekologiczna. Z tego też, nie z tego powodu, że ona jest prawdziwa, ale z tego powodu, że rośnie w lesie, że...
Pochodzi z natury.
Pochodzi z natury. To tak samo jak z opakowaniami. No przecież wolimy prowadzona akcja, żeby nie pakować w plastiki, tylko w produkty, które da się później przetworzyć, to odpowiada w zasadzie tej samej co choinki. Choinki hodowane odpowiednio, wykorzystywane przez nas, cieszą nas swoją obecnością, a później wracają z powrotem do środowiska, albo są wykorzystywane już energetycznie na przykład, albo kompostowane. No, różne są sposoby ich późniejszej utylizacji.
Bo była taka teoria, że wycinamy lasy, wycinając choinki, prawda? Ale tutaj tak, że leśnicy mają specjalne tereny, gdzie hodują te choinki.
Oczywiście.
I do tego one są przeznaczone, żeby zostały w pewnym okresie wycięte.
Może nawet nie sami leśnicy, ponieważ zdecydowana większość choinek w Polsce, owszem, od kilku lat nadleśnictwa prowadzą akcje sprzedaży choinek, ale pamiętamy, że wcześniej to nie było robione i większość choinek pochodzi z plantacji. I to nie są wcale plantacje prowadzone przez Lasy Państwowe, ale większość choinek w Polsce to są niestety zagraniczne firmy, które z choinkami zajmowały się już bardzo, bardzo i iglakami bardzo, bardzo dawno. Na zachodzie ceny gruntów pod te plantacje były stosunkowo wysokie. W Polsce jeszcze nie, więc wiele lat temu duża część tych gruntów została wydzierżawiona lub kupiona i w tej chwili mamy, szczególnie na północy kraju, bardzo duże plantacje, a też miejsca, gdzie nie możemy posadzić wysokopiennych drzew pod liniami energetycznymi. Wszędzie tam mogą rosnąć choinki, wyłapują nam z powietrza ten dwutlenek węgla, dają nam tlenu do powietrza, czyli poprawiają warunki atmosferyczne. No a jak już trochę podrosną i jeszcze nie sięgają do linii energetycznych, wtedy je się wycina przed świętami.
Więc bezdyskusyjnie ekologiczna to jest tak naprawdę choinka prawdziwa, naturalna.
Zdecydowanie.
Natomiast jeżeli mielibyśmy bronić i podać kilka argumentów za choinką właśnie tą nieekologiczną, to co można powiedzieć? Wiedzieć. No, nie wyrzuca jej się co roku. To jest tak, plus, prawda? Tak. Że mamy ją przez kilkanaście lat.
Że może przez kilka lat służyć, to, że nie śmieci, to, że mamy w domu, nie mamy problemu z wynoszeniem choinki, bo przecież wiemy, często widzieliśmy może obrazki, jak choinki szybują przez balkony albo są ciągnięte windami i zostawiają masę igieł. No, szczerze mówiąc, tych argumentów chyba zdecydowanie jest mniej niż urok prawdziwej i ekologicznej choinki.
Poza tym sama produkcja takiej choinki jest też problemowa, bo to jest mnóstwo złego,
one są robione
złych elementów,
z plastików,
które
tak, oczywiście do atmosfery
są wydzielane.
I w czasie produkcji.
Plus energia, którą
Tak. W czasie produkcji zużywamy energię, zużywamy materiały, znaczy surowce. Ropę naftową, no bo z ropy powstają nam plastiki i z gazu. Zużywamy to wszystko i później to jeszcze dodatkowo trzeba zutylizować. To w końcu trafi po kilku latach na śmietnik i trzeba to zutylizować, co też się wiąże z ponownym zużyciem energii. Więc myślę, że...
Czyli ekologiczna bardziej, ta nieekologiczna, czyli sztuczna choinka bardziej dla leniuchów, prawda?
Tak,
bo tak nie osypuje nam się, więc nie mamy takiego problemu, że musimy zamiatać, że gdzieś nam się wbija i tak dalej. To są takie pewne rzeczy, które ułatwiają nam życie, o tak powiedzmy, czyli dla leniuchów.
Zdecydowanie. Możemy tak.
Tak to powiedzmy, tak. No ale wszyscy jesteśmy leniami generalnie, bo chcemy sobie ułatwiać życie. No właśnie, duża czy mała, jeżeli już decydujemy się na drzewko ekologiczne? Czy nieekologiczne też, bo teraz ogólnie o choinkach porozmawiamy.
Duża
to
czy mała?
To zależy od mieszkania, prawda? Od
zdecydowanie, od upodobań. Jeżeli mamy wielki, czasami przecież salony są nie tylko na jednej kondygnacji, ale sięgają jeszcze wyżej nad antresolę i wtedy duże, większe drzewko pasuje nam o wiele lepiej. Natomiast mi takich dużych drzewek zwykle żal, bo tak sobie zawsze jak widzę duże choinki, to myślę, no już niewiele brakowało, żeby się stało wielkim puszczańskim drzewem.
A tu, żebyśmy puszczę
wycinali. Tak, oczywiście. Ale myślę, że z tym też należy zachować umiar.
We wszystkim umiar, tak jak w życiu, prawda? Jeżeli decydujemy się na naturalną choinkę, to lepiej właśnie tą tradycyjną, najbardziej tradycyjną jest świerk, czy może poszukać takiej trochę innej?
Myślę, że na południu...
Egzotyczne chyba raczej krócej stoją u nas.
Nie, to różnie bywa. Mhm. Niekoniecznie krócej stoją. Natomiast tradycyjnie jest to świerk w naszym, jeżeli załóżmy, zależy nam na tym, żeby no, być pewnego rodzaju tradycjonalistami. No, jesteśmy w miejscu, gdzie świerki rosną. Jeszcze rosną, bo w tym roku było już z nimi różnie i ich ilość się zdecydowanie zmniejszyła. Ale jeszcze rosną. Na naszych terenach cięto świerki jako choinkę. Myślę, że na południu Polski, w terenach górzystych, tam gdzie występuje jodła, wtedy wykorzystywano również ten gatunek. Ale świerk zdecydowanie.
W doniczce... czy bez doniczki?
Wiele się mówi o tym, że dobrym sposobem jest kupienie choinki w donicy, później jest możliwość jej przesadzenia.
Nigdy mi się to nie udało, niestety. Ile miałam choinek w doniczce, nigdy nie przetrwały dłużej niż kilka miesięcy.
Tak, zgadza się.
Ani w ogrodzie, ani na balkonie.
Zgadza się. One, doniczka z prawdziwą choinką, z taką, która w tej donicy rosła już długo, musi być naprawdę pokaźna. A to już jest problem z jej wniesieniem i tak dalej. Świerki mają system korzeniowy bardzo płytki. Innymi słowy, taki talerzowy. Innymi słowy, rosną po prostu na boki. I to musi być taka baleja, żeby
można było... Mniej więcej jak pokój, prawda?
Tak, żeby można było mówić o tym, że te korzenie są tam zdrowe. Najczęściej się po prostu świerk wykopuje, obrąbuje do wielkości, do średnicy niewielkiej doniczki, wkłada się ją do doniczki i przekonuje klienta, że on wyrośnie. Co zwykle jest nieprawdą.
Czyli liczmy się z tym, że raczej nie wyrośnie, nie wydajmy więcej pieniędzy, bo te w doniczkach są często dużo droższe, prawda?
Tak.
Nie wydawajmy, kupmy po prostu zwykłą ciętą choinkę, którą postawimy w stojaku i w zasadzie to na to samo nam wyjdzie, a będzie na pewno taniej. Oczywiście. Gdzie kupować? No już mówiliśmy, że nadleśnictwa mają taką od kilku lat akcję też, gdzie sprzedają, tam jest stosunkowo tanio, tylko to wymaga znowu pojechania do nadleśnictwa, co jeśli policzymy benzynę i tak dalej, to może na to samo wyjdzie.
Może i na to samo wyjdzie, ale jeżeli chcemy mieć naszą choinkę, regionalną choinkę, to trzeba ją kupić w naszej jakiejś, w naszym regionalnej leśnictwie.
No właśnie, a powiedzmy dlaczego regionalną? Ważne.
Chodzi o to, żeby
w naszym klimacie.
Tak, nie tracić. I nie tracić środków, bo ktoś je kiedyś wyda na to, żeby je przywozić, żeby je gdzieś tam kupować. Zwykle te przywożone z daleka, z północy Polski, gdzieś tam z wybrzeża, to są choinki hodowane na plantacjach, ale jadą gdzieś tam do nas z nadmorza. Bardzo często choinki, te, które jadą do nas i z plantacji, są już cięte w listopadzie. I to jest normalna praktyka, później trzymane w chłodnych magazynach. To wszystko jednak są jakieś koszty. Natomiast jeżeli chcemy kupić choinkę najświeższą i naszą, regionalną, z naszego miejsca, niedaleko z naszych lasów, które otaczają chociażby również Białystok, kupmy ją w nadleśnictwach otaczających nasze miasto i... Będziemy
i ona
tego
też,
pewni.
Bo im świeższa choinka, tym dłużej postoi nam w domu, bo czasami się dziwimy, kupiliśmy teoretycznie świeżą choinkę, a tutaj tydzień i ona zaczyna nam się obsypywać.
Oczywiście.
Albo już nawet po kilku dniach. Tak. Ponieważ no, to jest też oczywiście związane od temperatury, którą mamy w domu. Mhm. Czy jest jakaś możliwość zahartowania takiej choinki przed wniesieniem do domu?
Są różne sposoby, ale jeszcze chciałem podkreślić, że jeżeli ona jest kupiona w
naszym
nadleśnictwie,
klimacie.
Tak, i z naszego miejsca, to ona przestała jakby w tym magazynie, w tej chłodni stosunkowo krótko. Choinka stojąc w tej chłodni, nawet jeżeli tam jest odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura, ona i tak troszeczkę przesycha, chociaż tego jeszcze nie widzimy. Wnosimy ją do pokoju, ona, że tak powiem, soki zaczyna żyć, czyli się nagrzewa, zaczyna myśleć, że jest wiosna, a już ma deficyt płynu, ponieważ już obeschła, mimo że jeszcze ładnie wygląda i wtedy bardzo szybko się osypuje. Więc jak kupimy naszą regionalną, możemy liczyć na to, że będzie najświeższa i najdłużej nam postoi.
No a takie podlewanie, bo my podlewamy często te stojaki, nawet są takie z wodą. Ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment i to nie wiem, czy trafiłam po prostu w jednego roku trafiłam na dobrą choinkę świeżą, a w kolejnym na jakąś gdzieś wycinaną w listopadzie. I jedną podlewałam, a drugą nie. I w takim samym tempie opadły mi igiełki.
Zgadza się, ale to właśnie zależy od tego niewidocznego jeszcze podsuszenia. Jeżeli ona nie jest w miarę świeża, jest szansa na to, że ona będzie jednak tak jak kwiaty cięte, będzie ciągnąć troszeczkę tej wody i nawet widziałem takie przypadki, że choinka stoi długo, nie osypuje się, a później puszcza pędy i rośnie tak jak na wiosnę. Takie pędy nawet po 5-10 centymetrów. Wygląda to niesamowicie, aż się chce ją zakopać, mimo że ona żadnych komiżeni jeszcze nie ma, a tylko się, że tak powiem, pije tą wodę i żywi się tą wodą. Natomiast w większości podlewanie nic nie daje.
Czy proceder z właśnie kradzeniem choinek dalej istnieje? Czy to
myślę,
już,
że to już historia.
To
było w miejscach, załóżmy.
Są jakieś... Znaczy to była nawet tradycja, prawda? A, że musi być kradziona choinka, żeby tradycji stało się zadość i święta były prawdziwe.
Tak.
Ale już raczej to nie istnieje.
Dotyczyło to zdecydowanie jakichś małych miejscowości, wiosek położonych gdzieś tam na skraju lasów lub puszczy, gdzie można było z siekierką i z wnuczkiem wyjść sobie w nocy z latarką i poszukać drzewka. No to już są w tej chwili historie i baśnie takie.
Ale warto sprawdzać na przykład, czy choinka pochodzi z legalnego źródła?
Myślę, że...
Czy już nielegalnych źródeł też raczej nie ma, raczej bo takie są kontrole, że to wyeliminowaliśmy.
Tak, zdecydowanie już nie leży to w kwestii samego klienta, ale raczej służb, które jeszcze coś tam kontrolują pochodzenie drzewek, ale to już nie my, nie kupujący.
Co zrobić z naturalną choinką po świętach?
Zależy, jaki się ma
przez balkon.
Dom
tradycja i... mówi, że przez balkon.
Tak, można zrobić z niej latawca, ale to zależy, jakie się ma warunki. Jeżeli
ma się ogród i kompost na przykład.
Zdecydowanie. Można ją wynieść do ogródka, można ściąć z niej gałązki. One mogą nam posłużyć na przykład do obłożenia róż albo innej roślinności, która potrzebuje jakiejś izolacji przed niskimi temperaturami. Natomiast sam kijek, jak to kijek, możemy go wykorzystać kiedyś na ognisko, możemy go pociąć i użyć w kominku albo w piecu, to zawsze się przyda.
To już teraz wiemy wszystko w zasadzie o choinkach. No a kolejny element to są ozdoby na choinki. No oczywiście mamy sentyment do takich kiedyś ozdób pięknych. One to prawda też były sztuczne, prawda? Te wielkie bombki różnego rodzaju, ale teraz coraz bardziej modne stają się te ekologiczne takie właśnie ozdoby. No właśnie, z czego możemy je zrobić?
Są ozdoby ekologiczne. Możemy je kupić albo zrobić samemu. I te ozdoby ekologiczne to raczej są ozdoby tradycyjne, że tak powiem, dalece tradycyjne. A więc różnego rodzaju wyplatane zwierzaczki, jakieś koniki czy też renifery ze słomy, też z bibułki czy też ze słomy robione inne gwiazdki, bombki. Była tego cała masa. Ja pamiętam jeszcze w szkole...
Samemu się też robiło. Łańcuchy z kolorowych papierów klejonych,
tak,
z drugiej strony była klejona.
Jest to tradycja fajna i w okolicznościach, w których możemy takie ozdoby zrobić rodzinnie, wymyślić coś, znaleźć jakiś fajny pomysł i razem usiąść i razem to skleić, zrobić, to też nadaje takiego klimatu.
Poza tym suszone owoce, warzywa, to wszystko też może zaistnieć. Pięknie wyglądają takie plastry pomarańczy.
Cytrusy w naszym klimacie nie rosną, ale wyglądają i pachną ładnie na choince.
Makaron przecież też jest świetnym produktem. Możemy to czymś pomalować, jak chcemy, żeby był kolorowy. A potem można oczywiście te produkty wszystkie też w jakiś sposób zutylizować i też nawet na kompost. No bo makaron spokojnie możemy chyba gdzieś tam...
Chociaż bombki szklane nie są takie, znaczy nie są takie...
Szklane? Nie. Nieekologiczne.
Nieekologiczne.
Tak, no bo szkło.
Służą nam przez wiele, wiele lat. Nie, może... I są trwałe i nie zaczyszczą nam...
Zanieczyszczą nam środowiska. Tak. No a prezenty? No bo mówimy teraz, oczywiście to pewnie podobnie jak z zabawkami na choinkę, to tak samo i z prezentami. Jest moda, wraca moda na ekologiczne prezenty, a nawet na robienie samemu pewnych rzeczy. No, a jeśli nie umiemy samemu na przykład mydełka, czy jakieś na dżemy, czy tego typu rzeczy, no to przecież można kupić. Bardzo dużo jest w tej chwili sklepów, gdzie są te naturalne sprzedawane... Mhm. własnoręcznie robione takie rzeczy. Coś, na co jeszcze musimy zwracać uwagę przy prezentach właśnie. Żeby, jeśli chcemy oczywiście mieć święta ekologiczne.
To wszystko zależy od naszego sumienia. Jeżeli jesteśmy na tyle przekonani o tym, że to jest dobrze, ja jestem przekonany o tym, że tak trzeba, to powinniśmy to robić. Natomiast tak jak ze wszystkimi akcjami dotyczącymi zminimalizowania złego wpływu na środowisko, zasada kija i marchewki jest zawsze najskuteczniejsza, więc jeżeli będą jakieś uregulowania, które nas będą ograniczać przed śmieceniem, to zdecydowanie będziemy je przestrzegać. Natomiast jeżeli sami musimy się o to starać, a widzimy, że sąsiedzi wkoło raczej się nie starają, no to bywa różnie.
No ale możemy być przykładem dla sąsiadów, prawda?
I tak trzeba.
I tak trzeba. Zresztą coraz więcej osób jest, bo ta moda na ekologię w każdej dziedzinie istnieje i się rozwija, więc jest o niej coraz głośniej. Chociażby właśnie dlatego powstaje tyle tych firm, które robią te ekologiczne mydła, czy ekologiczne produkty, ekologiczne soki i tak dalej. To wszystko możemy, kremy nawet, prawda? Samemu własny wyrób kremów.
Ale to właśnie argumentem przy ich zakupie są raczej prozdrowotne właściwości.
Czyli nie ekologiczne, raczej w stronę, że może nam to zaszkodzić, a nie generalnie środowisku. No,
zaszkodzić
dobre i to.
Albo pomóc na przykład. Natomiast,
dobre i to. Czegoś trzeba zacząć, prawda? No, liczmy, że to się i potem już na środowisko. Jak nam będzie dobrze, my będziemy zdrowi, to będziemy też myśleć może o środowisku. Ważne jest chyba też to, żeby zwracać uwagę na to, jaką drogę przebył prezent. Czyli to samo, co i o choinkach, że im bliżej, tym mniej benzyny poszło na przetransportowanie. Więc na to zwracajmy uwagę.
Zdecydowanie to jest ten regionalizm nasz.
Promujmy regionalne produkty.
Tak,
regionalnych wytwórców.
To jest nie tylko sama dbałość o mniejsze zatraty energii, środków, innymi słowy pieniążków również, ale to również, że te mniejsze zatraty tych środków sprzyjają naszemu lokalnemu środowisku. One powstają tutaj, one powstają w sposób tani a też dają pieniążki tutaj na miejscu, więc a które w jakimś tam stopniu mogą później wpływać na to, że będziemy jeszcze mieli wkoło ładniej, zdrowiej i przyjemniej.
Jeszcze a propos prezentów, jak najmniej opakowanych, prawda?
Tak. No,
to bo często jest tak, że jedno pudełko, w tym pudełku jest kolejne pudełko, to jest opakowane w folię, a my jeszcze to pakujemy dodatkowo w coś tam i jeszcze wkładamy w reklamówkę. Więc no to też jest nieekologiczne. Więc omijajmy to, można wykorzystać stare pudła, znaczy stare w sensie w dobrym stanie, ale z ubiegłego roku na przykład, czy torebki. No możemy o tym myśleć już rok wcześniej, prawda, że zostawmy to sobie na przyszły rok, bo może być to torebka wielorazowego użytku, żeby nie kupować kolejnych, nie zanieczyszczać. My za chwilę do rozmowy wrócimy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O ekologicznych świętach i naszych nieekologicznych, jak się okazuje, trochę nawykach. Rozmawiamy dzisiaj w ekosferze. Gościem jest Dariusz Ochrymiuk ze stacji przyrodniczej Narew. Mówiliśmy wcześniej przed piosenką o prezentach i o zdobach i o choince. Oczywiście, bo to podstawowe tematy, jeśli chodzi o święta. No a kolejny element właśnie to są potrawy. No oczywiście nie umówimy wszystkich, ale skupimy się na tym, o czym najgłośniej mówi się w takim okresie świątecznym, czyli o karpiu i przede wszystkim jego drodze do nas, ale zanim jeszcze porozmawiamy z gościem w studiu, to jeszcze inni goście także mają ten temat coś do powiedzenia. Co roku na wigilijne stoły trafia w Polsce 17 milionów karpi. Karpie w zasadzie sprzedaje się, no i niestety zabija wszędzie. Organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt alarmują, że te karpie zabijane są w bardzo niehumanitarny, a wręcz nawet barbarzyński sposób. Od kilku lat w Białymstoku działa organizacja Wege Stok Viva, której członkowie co roku kontrolują sklepy przed świętami. To właśnie z nimi porozmawiamy teraz o karpiu i o akcji. Sylwia Wojda, Luisa Wojda i Piotr Zdaniecki.
Dzieci i ryby głosu nie mają. Dobrze wiemy, że dzieci jednak mają głos i że dzieci czują i dzieci mają swoje prawa. Zwierzęta też mają swoich obrońców, natomiast prawnie no, są dużo mniej umocowane niż dzieci, ludzie czy nawet inne zwierzęta, jeśli mówimy właśnie o karpiach. Na przykład psy i koty, które są tak samo kręgowcami, tak samo zwierzakami, które tak samo czują jak ryby, jednak tych praw mają dużo więcej.
Były badania naukowe prowadzone właśnie na tych zwierzętach, na karpiach głównie, bo tu chodzi o kręgowce, bo ponieważ one podlegają prawu ochronie zwierząt. No i jak się okazuje, mają swoje zachowania, kłócą się, przepraszają. Jak tutaj stwierdza ekspert, profesor dr Elżanowski, który mówi, że na podstawie zestawienia danych neuroanatomicznych, neurofizjologicznych, behawioralnych, nie ulega wątpliwości, że karpie odczuwają ból i strach. Także jeżeli są narażone czy na hałas, czy na dotyk, chwytanie, łapanie, duszenie, przenoszenie, odczuwają ogromny ból, ogromnie cierpią.
Jeśli chodzi o ból i stres ryb, często słyszymy to od sprzedawców właśnie, którzy sprzedają ryby w sklepach i niestety w sposób taki, który naraża ryby na ból i strach, twierdząc, że ryby bólu i strachu nie czują. Natomiast paradoksalnie w jednym ze sklepów pokazano nam dokument atestujący pewien rodzaj toreb foliowych przeznaczonych do transportu żywych karpi, których profesor Polskiej Akademii Nauk, profesor ichtiologii, a więc no specjalista w tej dziedzinie, analizował karpie pod kątem stresu i strachu w zależności od tego, w jakim opakowaniu będą transportowane. I tym badaniom były poddane torby, właśnie między innymi te, które były stosowane w tym sklepie i kilka innych torb. I z badań wyszło, że podczas transportu karpi w innych torbach pan profesor ichtiolog stwierdził podwyższone hormony odpowiedzialne za strach i stres. Więc sklepy dokładnie wiedzą, że ryby są narażone na strach i stres, że mają badania. I to nie jest tak, że komuś się coś wydaje, tylko nawet naukowcy sami to jednoznacznie stwierdzają.
Również według badań, takich czysto fizjologiczno-anatomicznych, wynika, że karp ze względu na to, że jest kręgowcem tylko wodnym, czuje ból tak jak my. Jak wszystkie ssaki, ponieważ ma zakończenia nerwowe, ma kręgosłup, czuje ten ból, tak? Tylko nie może krzyczeć. Ktoś powiedział, że gdyby ryby miały ten głos, gdybyśmy słyszeli ten ich głos, to by był taki krzyk, że to byłoby nie do opisania. Tylko ryby nie mogą krzyczeć z bólu.
Rozpoczęliście taką akcję kontroli sklepów, w których sprzedawane są karpie.
To są głównie duże markety. Sprawdzamy przede wszystkim działanie zgodne z prawem.
A co mówią przepisy na temat właśnie sprzedaży, przechowywania, przenoszenia?
Przepisy prawne czy przepisy wytyczne inspektoratu?
A one się ze sobą nie zgadzają?
Tutaj mamy wiele sprzeczności, wiele niedomówień i powstaje pewien problem. Otóż my respektujemy te prawa, które obowiązują w artykułach ustawy o ochronie zwierząt. I prawo mówi to wyraźnie, czyli że ryba jako zwierzę wodne powinno być tylko i wyłącznie transportowana, przechowywana, przenoszona i utrzymywana, przetrzymywana tylko w zbiornikach z wodą. Tylko i wyłącznie.
W warunkach, w jakich żyje.
Jakiekolwiek łamanie tego przepisu, czyli dopuszczenie do przenoszenia jej, powiedzmy, bez wody, to jest przejaw jej duszenia, świadomego bądź nieświadomego. Zadaje się cierpienie rybie, ryba męczy się, to nosi znamiona przestępstwa, jako znęcanie się nad zwierzęciem. Zaś wytyczne Inspektoratu Weterynarii, którymi posługują się sklepy, bo właśnie kontrole nasze w tym roku wykazały, że sprzedawcy posługują się właśnie tymi wytycznymi inspektoratu i byliśmy bardzo zdziwieni, ponieważ te wytyczne są zupełnie odmienne. I my czytamy to, co jest napisane, że inspektorat weterynarii jawnie im tutaj napisał, że ryby można przenosić w torebkach z wodą lub w torebkach bez wody, obojętnie kto jak chce. I sprzedaż jest uwarunkowana od decyzji sprzedawcy.
Ja nie wiem, skąd mają tak sprzeczne zalecenia sklepy, ponieważ niedawno mówił o tym zastępca głównego lekarza weterynarii o przenoszeniu ryb w torebkach foliowych. Także możemy teraz posłuchać, co miał do powiedzenia
Krzysztof Jeżdżewski.
W momencie,
kiedy taka ryba byłaby wrzucana do takiego właśnie worka foliowego. I oczywistą rzeczą jest, że tutaj zgłoszenie do organów ścigania czy też wystawienie mandatu jest istotne.
Ryba trzymana w torebce foliowej narażona jest na silny stres, mówi Krzysztof Jeżdżewski, który zachęca do zakupu karpia już ubitego. Podobnie uważają konsumenci.
Powinni sprzedawać karpie nieżywe już, żeby się nie męczyły, bo to przecież zwierzęta, które odczuwają ból.
To jest fragment korespondencji jednej z dziennikarek informacyjnej agencji radiowej. Tutaj jest raczej wyraźnie powiedziane, w jaki sposób nie przenosić karpi.
Widać, że te informacje spływają w dół bardzo wolno.
Jeżeli chodzi o ten dokument, te wytyczne inspektoratu, to jest dokument z 2015 roku.
Też co słyszeliśmy od kilku sklepów, to że wiedzą, że no właśnie w tym okresie przedświątecznym są na świeczniku i że im się przyglądamy, nie tylko my, ale także policja, weterynarze, sanepid, i podkreślają to, że chcą spełnić wymogi prawne. Również rozmawialiśmy z jedną z pań sprzedawczyń, która zresztą bardzo rzeczowo z nami rozmawiając, mówiła, że niedawno była na szkoleniu dotyczącym właśnie sprzedaży żywych ryb w Warszawie, natomiast była zdumiona, że ryb nie wolno przewozić w foliowych torebkach bez wody. Także widać, że coś tutaj jest nie tak, bo papiery, opinie prawne, opinie naukowców, szkolenia, w których uczestniczą sprzedawcy, nie są zbieżne z prawem.
Na co jeszcze zwracacie uwagę, jeżeli chodzi o przechowywanie ryb?
Bardzo istotne jest przenoszenie tutaj w odpowiedniej reklamówce ze stelażem, ponieważ ryba nie może być wygięta, ponieważ jej kręgosłup się łamie. No i właśnie, czy sprzedawane są tutaj z wodą, czy bez, to na to zwracamy uwagę przede wszystkim. Druga sprawa to też taka, czy jest ubój prowadzony na terenie sklepu. Zwracamy uwagę na to, w jaki sposób są zabijane ryby i czy są ogłuszane. Bo tutaj to są dwie różne rzeczy. Ogłuszanie to jest, przypominam, to jest proces tuż przed zabiciem, przed zadaniem cierpienia. Natomiast spotkaliśmy się w ogóle z takimi sytuacjami w zeszłym roku, że ogłuszano ryby i oddawano je klientom. Mamy filmy, nagrania, gdzie ryby budziły się na kasach, obkrwawione, w torebkach zawiązanych na ścisk bez wody. Jeżeli chodzi o kolejne jakieś takie uchybienia, na które zwracamy uwagę, to oczywiście pojemniki z wodą, czy znajduje się tam krew, jakie jest natlenienie, jakie jest zagęszczenie, czy osobniki są ranne, czy martwe. W jaki sposób jest ryba wyciągana z wody przez pracownika? Trafiliśmy na sytuację, gdzie pracownik jednego z marketów wyciągał rybę z wody za oczy. To już jest jawne znęcanie się. Pracownik stwierdził, ja pytam, dlaczego pan to robi? A jak ja mam ją chwycić? Kolejna sprawa, patrzymy na przeszkolenie pracowników. Osoba, która dokonuje uboju, musi być szkolona, musi wiedzieć, jak się
humanitarnie
chwycić, jak
zabijać
wyjąć tą rybę. Skoro ten pan nie wiedział, jak ją wyjąć, to znaczy, że nie jest przeszkolony. Jeżeli chodzi o wzywanie policji, to w tamtym roku praktycznie do każdego punktu wzywaliśmy. Było bardzo dużo, tak dużo uchybień, że po prostu potrzebne były nam tutaj pomoc patrolu policyjnego.
Natomiast to, co słyszeliśmy w paru sklepach, po nieprzyjemnych przejściach z ubiegłego roku, w tym roku starają się respektować prawo, że szkolenie pracowników zostało przeprowadzone, że mają dokumenty. No i faktycznie te papiery widzieliśmy, także zdecydowanie lepiej są sklepy przygotowane do tego roku.
Czyli ta akcja wasza przynosi skutek. Gdzieś pojawia się ta świadomość, że to jednak może być problem, zabijanie karpia w niehumanitarny sposób.
Jakiś skutek na pewno jest, natomiast mógłby być większy. My nie mamy tak naprawdę wielkiej mocy prawnej. My jesteśmy tylko wolontariuszami organizacji pozarządowej, która zajmuje się prawami zwierząt i robimy to w ramach naszego czasu wolnego. I też nas to trochę bulwersuje, że przecież tym powinny zajmować się powołane do tego służby, bo jest sanepid, weterynarz, bo jest policja, jest straż miejska, która niestety sobie ten temat lekceważy.
Kupując karpie, na co my możemy zwrócić uwagę, co my możemy zrobić, jeżeli widzimy jakieś nieprawidłowości? Oczywiście możemy nie kupować karpia.
Nie kupowanie karpia też jakby nie spowoduje, że nie będą cierpiały te, które są w sprzedaży.
Jeżeli kupujemy ryby, tak samo jak mięso, no to kupujmy je na podobnych zasadach. No już w tej chwili nikt przecież nie kupuje żywego prosiaka czy żywego cielaka. Dostrzeżmy, że karpie, że ryby są dokładnie takimi samymi zwierzakami. Ja pamiętam jeszcze z lat 70. Być może słuchacze, którzy pamiętają tamten okres PRL-u, przypominają sobie takie sytuacje, że na bazarach albo w autobusach można było widzieć osoby, które w torbach woziły żywe kury. Taka kura potem trafiała gdzieś do bloku i ją się zabijało, potem skubało i się gotowało niedzielny rosół. Prawda? Wielu z nas pamięta takie sytuacje jeszcze z nieodległych lat. Minęło jednak parę tych lat, no i dziś w ogóle to jest nie do wyobrażenia. Natomiast ten relikt taki przedcywilizacyjny, jeśli chodzi o karpie, nadal trwa.
No jeżeli kupujemy już te karpie i widzimy te nieprawidłowości, to co możemy zrobić na przykład sami?
Nagrać film. To było najlepsze i mogą przysłać osoby to do nas.
Ale to raczej mało realne, w sensie takim, że przed świętami każdy jest zabiegany, ma w jednym ręku torbę. Najlepiej byłoby nagrać film, żeby mieć dowód.
A my tego potrzebujemy właśnie jak najwięcej, żeby móc do prokuratury zgłosić pewne sprawy.
A można też zrobić zdjęcie.
Myślę, że przede wszystkim reagujmy po prostu zwracając uwagę. Może nawet bez zwołania policji, bo wielu z nas na to się nie zdecyduje z różnych powodów, ale po prostu zwracajmy uwagę sprzedawcy. My jesteśmy
okazujmy, klientami. Że nam się to nie podoba.
Tak, tak. I sklepy tego słuchają, bo my jesteśmy jego klientami. Przynosimy im pieniądze i też inni słyszą to, co my mówimy, bo najgorsza jest właśnie taka obojętność.
Jeśli nie będzie przyzwolenia społecznego na pewne zachowania, to po prostu będą się one zmieniać.
Ewentualnie można by z takim kierownikiem działu porozmawiać, że jako klient nie zgadzamy się z taką sytuacją, to jest znęcanie się nad zwierzęciem. Ja sobie nie życzę, żeby działo się to przy mnie, bo jak tutaj wspominaliśmy, przetrzymywanie i przetransportowanie ryb jak bez wody jest znęcanie się nad tym zwierzęciem i jest to jawne złamanie prawa dotyczącego ochrony zwierząt. Więc tutaj nosi to miano przestępstwa.
Zagrożonego karą?
Zagrożonego karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. A w przypadku już znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nawet do lat 3. Warto też wezwać policję. Jeżeli prawo jest łamane, albo jeżeli zwróciliśmy uwagę i kierownikowi, sprzedawcy i to i dalej, to sytuacja się powtarza, zareagujmy, wezwijmy policję.
Można też wejść na waszą stronę internetową na Facebooku i po prostu przejrzeć wasze materiały, kontaktować się z wami. Być może też dowiedzieć się coś więcej, jeżeli kogoś temat zainteresował.
Łatwo nas znaleźć na Facebooku. Nazywamy się Wegestok. Viva Akcja dla Zwierząt. Można z nami się skontaktować. My odpisujemy w miarę szybko.
Sylwia Wojda, Luiza Wojda i Piotr Znaniecki, Wegestok Viva, mówili o smutnym losie karpia. W ekosferze gościem jest Dariusz Ochrymiuk ze stacji przyrodniczej NAREW. No to jeszcze pokontynuujmy ten temat trochę, ale zanim o tym smutnym losie karpia, to w ogóle skąd się wzięła taka tradycja, bo to żadna tradycja tak naprawdę z tym karpiem. Dlaczego my tego karpia męczymy tak tradycyjnie na tą każdą Wigilię?
Powiedziałbym, że każda tradycja kiedyś musi powstać. I ta powstała
wcześniej lub później, tak?
Wcześniej lub później. Ta tradycja karpia wigilijnego powstała dosyć niedawno. Ja nie mówię, że...
No dobrze, w czasach PRL-u,
tak,
powiedzmy to.
Upowszechniła się. Zdecydowanie się upowszechniła, ponieważ...
I powód nie był w ogóle związany ze świętami tak naprawdę.
Tak. I jeszcze w okresie powojennym i późniejszym okresie jadło się na Wigilię ryby słodkowodne. Te ryby słodkowodne pochodziły przeważnie z naszych rzek i jezior i nie były to wcale karpie. Natomiast w okresie...
No to były jesiotry, sumy, tak, karasie, węgorze, tak, no to takie naprawdę dobre ryby.
Tak. W okresie naszej powojennej, no, intensywnej industrializacji naszej gospodarki, wiele rzek naszych i wód lądowych zostało bardzo mocno zanieczyszczonych. I spadła ilość ryb słodkowodnych, dostępnych, tanich ryb słodkowodnych zdecydowanie spadła. Natomiast masowo zaczęły powstawać gospodarstwa rybackie, stawy hodowlane, w których to karp królował. Był najpowszechniej hodowaną rybą. I po prostu zaczęto nas uczyć, że tutaj możemy kupić dużą rybę przede wszystkim.
Żebyśmy się nie buntowali, tak, że tamtych nie ma. Po prostu to było takie trochę cwaniactwo. Czyli można powiedzieć, że karp to ryba dla ubogich?
Można tak powiedzieć. Karp to zdecydowanie ryba dla ubogich. Są kraje, gdzie do karpia nikt się nawet nie dotknie. Ja pamiętam rozmowę ze znajomym, który mieszka w Korei Południowej i przez nieuwagę spytałem, czy już ma kupionego karpia. Powiedział, że to byłoby coś strasznego, żeby ktoś w Korei zjadł karpia. Jest to ryba w ogóle nietykalna u nich. Są inne, szlachetniejsze i smaczniejsze. Natomiast takich ryb jak karpie, to oni nawet nie chcą oglądać.
To co z tym karpiem zrobić w takim razie? Bo jego los jest rzeczywiście smutny. No oczywiście pewnie wielu innych ryb też, ale ten karp przed Wigilią, tak pięknym świętem.
Jestem za tym, żeby jeść ryby. Ryby są dobre, ryby są zdrowe, ale nie bądźmy okrutnikami. Nie kupujmy żywych ryb i sami ich nie zabijajmy. Kupujmy ryby, które już są ubite. Miejmy nadzieję, i tak jest w zdecydowanej większości przypadków, że wtedy będą zabijane w sposób humanitarny, jeżeli już muszą być zabite. A czasami możemy nawet kontynuować inną tradycję. Widziałem kiedyś takie pomysły. Owszem, karpia można kupić, można go w pojemniku zanieść i rodzinnie na Wigilię wypuścić do jakiegoś na przykład...
I to mi się podoba.
...stawiku i wtedy to też mamy karpia w tradycji, ale niekoniecznie zjedzonego. To już taki może trochę żart, a może nie, ale jeszcze raz podkreślę.
Ale to bardzo dobry pomysł.
Nie bądźmy okrutnikami i nie oglądajmy ich śmierci, nie zabijajmy sami. Jeżeli chcemy zjeść karpia, to niech to zrobią ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić, żeby zadać im jak najmniej cierpienia.
No właśnie, a czy w sklepach według twojej opinii jest tak, że sprzedawcy wiedzą, jak zabijać karpia, że trzeba go ogłuszyć i że żeby nie było takiej sytuacji, że karp się później budzi na ladzie i podskakuje, kiedy już do kasy jedzie ten...
Myślę, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo uchybień.
Ale to jest mała szkodliwość społeczna? Ryba, zabicie ryby ciągle jest tak traktowane. Ludzie mają wrażenie, że ryba to jest...
Oczywiście.
Tak, jak psa można kopnąć, to tak samo i rybę bez problemu można zabić.
Oczywiście. Wszystko zależy od naszego sumienia i myślę, że klienci masowo są w stanie to zmienić i skłonić do częstszych kontroli i skłonić do tego, żeby sprzedawcy robili to w taki sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Bo to przenoszenie karpia i później trzymanie go w wannie, to w zasadzie dotyczy tylko karpia. Ja sobie nie przypomniałam, żebyśmy jakieś węgorze czy jakieś inne ryby, czyli tamte kupujemy już, no tak, że nie widzimy tego zabijania, a tutaj tradycją jakby stało się to zabijanie i to taka jakaś dzika, dziwna przyjemność.
No można to, nie wiem jak to nazwać, jakimś naszym tradycyjnym ubojem rytualnym, bo nagle jest takie zwierzę, które tu się cieszymy, tu jest Boże Narodzenie, a tutaj nagle dokonujemy zbrodni na niewinnej rybie.
Bogu ducha winnej rybie. Dokładnie, odtradycyjnijmy w takim razie.
Zdecydowanie.
Karpia i może
jedzmy ryby,
niekoniecznie. Jedzmy ryby oczywiście.
Zdecydowanie dobre, natomiast nie znęcajmy się nad nimi.
Dariusz Ochrymiok ze Stacji Przyrodniczej Narew był gościem dzisiaj w Ekosferze. Rozmawialiśmy o ekologicznych świętach i niezabijaniu karpi. Przede wszystkim chyba także wesołych, ciepłych, domowych świąt. Życzymy. Kolejna Ekosfera już w przyszłym roku. Aneta Goła-Burta, zapraszam.
Dziękuję, do widzenia.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.